w Radiu Maryja, audycja biblijna Szukając Słowa Bożego. Chcemy pochylać się nad tekstami z niedzieli i dlatego witamy dzisiaj znanego już słuchaczom Radia Maryja, księdza profesora Henryka Witczyka, kierownika Katedry Teologii Biblijnej i Proforystyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także przewodniczącego dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Szczęść Boże, księże profesorze, pozdrawiamy.
Szczęść Boże Ojcu, witam bardzo gorąco wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam do wspólnego szukania Słowa Bożego.
Wezwaliśmy Ducha Świętego, jesteśmy otwarci na działanie Boże i teraz chcemy wejść w głębiej tej treści, które zastawia nam stół Słowa Bożego. Prosimy, księże profesorze.
Wysłuchamy fragmentu z Księgi proroka Izajasza, rozdział 62, od wersetu 1 do 5. Cały ten rozdział 62, razem z poprzednim rozdziałem, i w rozdziale 60 stanowi centrum trzeciej części księgi proroka Izajasza, Trito Izajasza, czyli właśnie trzeciego Izajasza, proroka działającego pod koniec VI wieku. Najprawdopodobniej wtedy, kiedy kończy się już niewola babilońska, a prawdopodobnie również wtedy, kiedy już lud przymierza powraca do ziemi obiecanej, do Jerozolimy, do Królestwa Judy, praktycznie mówiąc. Wsłuchując się w to czytanie, w ten fragment tekstu natchnionego przez Ducha Świętego, rzecz jasna, spróbujmy odkrywać, jak ukazana jest wspólnota ludu Bożego, nazwana tutaj umownie Jerozolimą, Syjonem, ale też pojawiają się inne, niezwykłe określenia. Zwróćmy też uwagę, wsłuchując się w te niezwykłe zdania, jaka relacja łączy Pana Boga i ten lud, bo również ta relacja jest niezwykła, zupełnie wyjątkowa i podniesiona absolutnie na najwyższy poziom w obrębie całego Starego Testamentu i całego Nowego Testamentu. A zatem wysłuchajmy natchnionych słów z Księgi proroka Izajasza, słów, które pochodzą od Pana Boga i są do nas adresowane w tę drugą niedzielę zwykłą roku liturgicznego C.
Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą Twą sprawiedliwość i chwałę Twoją wszyscy królowie i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana określą. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni Twego Boga. Nie będą więcej mówić o Tobie porzucona, o krainie Twej już nie powiedzą spustoszona. Raczej Cię nazwą moje w niej upodobanie, a krainę Twoją poślubiona. Albowiem spodobałaś się Panu i Twoja kraina otrzyma męża, bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak Twój budowniczy Ciebie poślubi i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg Twój Tobą się rozraduje.
Jak wspomniałem we wprowadzeniu, prorok, którego nazywamy umownie Trito Izajaszem, czyli prorokiem działającym pod koniec niewoli babilońskiej na początku nowego okresu w ziemi obiecanej, w Jerozolimie, praktycznie w Królestwie Judy, maluje w niezwykły poetycki sposób dwa obrazy ludu Bożego. Używa charakterystycznego określenia Syjon, to bardzo dobrze znane w Starym Testamencie, ale też i w Nowym, określenie zarówno miasta Dawidowego, wznoszącego się na wzgórzu Ofel, ale też potem rozciągniętego na wzgórze Moria, gdzie jest świątynia, i ostatecznie na całą Jerozolimę. Stąd też, jak widzimy w pierwszym wersecie, te dwa określenia, Syjon i Jerozolima, występują praktycznie jako synonimy. Określenie stolicy, miasta Bożej obecności, miasta świątyni pańskiej i miasta, w którym był tron króla Dawida i związana z tym tronem, z tym wyborem, obietnica Bożej obecności poprzez króla ustanowionego właśnie na Syjonie. Otóż pierwszy obraz przypomina spustoszenie, dewastację, opuszczenie, porzucona, lud porzucony, skoro się Bóg oddalił z powodu niewierności, bałwochwalstwa przede wszystkim i wielkiej niesprawiedliwości, którą pierwszy Izajasz, żyjący pod koniec VIII wieku, bardzo surowo piętnował, wzywając do nawrócenia. Ale przeważa w tej wizji prorockiej drugi obraz. Obraz miasta, które jest nie tylko odbudowane, zaczyna na nowo żyć, ale prorok obdarza go niezwykłymi określeniami. Prześliczna korona, królewski diadem, a więc odniesienie do godności królewskiej, właśnie miasto, gdzie mamy króla, które było przynajmniej kiedyś miastem króla. Następnie moje w niej upodobanie. W tekście hebrajskim to jest jedno słowo. Nazwa, tytuł wręcz, bardzo charakterystyczny, stanowiący o tożsamości tego miasta. Miasta, czyli ludu po prostu, bo żebyśmy tutaj nie zawężali do samej Jerozolimy czy Syjonu, prawda? Bo chodzi o lud, cały lud, który ma swoją stolicę, rzecz jasna, wyrażającą jego majestat, jego wielkość, jak wcześniej zburzenie wyrażało jego upadek po prostu, niewierność. Co więcej, ten lud otrzymuje kolejne imię poślubiona. Poślubiona jest tu aluzja do przymierza. Przymierze, które zostało zerwane z powodu bałwochwalstwa. Chwała Boża opuściła świątynię. Lud zastanawiał się właśnie, co teraz z nami będzie. Otóż prorok Trito Izajasz zapowiada, przymierze będzie na nowo po prostu zawarte, odnowione, umocnione. Tak jak zresztą mówił i prorok Jeremiasz w 31 rozdziale. I można by jeszcze ciągnąć te określenia, analizować, wszak każdy z nich ma coś niezwykłego w sobie. Choćby te początkowe zdania o sprawiedliwości, zbawieniu, które zapłonie jak pochodnia w tym mieście. Zbawienie, czyli moc Boża objawiająca się w tym mieście. Zwróćmy uwagę, jak mocno, wręcz synonimicznie połączona ze sprawiedliwością. Tu mamy poezję, gdzie wersety dopełniają się wzajemnie. Często na zasadzie właśnie paralelizmu synonimicznego. Sprawiedliwość, zbawienie. Narody ujrzą Twą sprawiedliwość. Sprawiedliwość, czyli wypełnianie woli Bożej według prawa Bożego. Chwałę Twoją wszyscy królowie. Ale najważniejsze słowa, które prorok Trito Izajasz kieruje do ludu, tego, jak mogliśmy zauważyć, wywyższonego z tego wielkiego poniżenia, upadku, porzucenia, spustoszenia, dewastacji, spowodowanych rzecz jasna z powodu jego własnych grzechów, ciężkich grzechów, niewierności, zdrady wobec Pana Boga. Mamy relację miłości i to jeszcze opisano przy pomocy związku małżeńskiego, młodego mężczyzny, który poślubia dziewicę. Przypomnijmy sobie te zdania, bo one stanowią właśnie ten szczyt objawienia Starego Testamentu, jeśli chodzi o relację Bóg-lud przymierza. Jak młodzieniec, dokładnie młody mężczyzna, poślubia dziewicę, tak Twój budowniczy, czyli Bóg, Ciebie poślubi. I jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg Twój Tobą się rozraduje. Zwracam uwagę na to zdanie, dlatego że zaledwie w trzech miejscach w Starym Testamencie mamy tego rodzaju ideę wyrażoną. Oczywiście o radości, którą Pan Bóg daje ludowi. Jest nieustannie mowa w każdej księdze praktycznie. Nie sposób wyliczać tych wszystkich tekstów. Podobnie w Nowym Testamencie. Natomiast tutaj prorok Trito Izajasz mówi o radości Boga. Pan Bóg pragnie znaleźć i, jak prorok mówi, znajdzie radość, swoją radość, swoje wesele z oblubienicy, w oblubienicy, w jej wierności, w jej miłości. Na tę miłość budowaną, jak zauważyliśmy wcześniej, na sprawiedliwości, na wypełnianiu prawa Bożego, Pan Bóg oczekuje. I prorok zapewnia ten lud, może jeszcze przygnębiony, niedowierzający, że oto zaczyna się nowy etap jego historii po powrocie z wygnania do Jerozolimy, do Królestwa Judy. Temu ludowi prorok stawia tę wielką obietnicę, coś więcej nawet niż obietnicę, proroctwo, że Twój Bóg Tobą się rozraduje. Ale nie rozraduje się na zasadzie, że tak mu się będzie podobać. Zamknie oczy na Twoje grzechy, nie będzie zwracał na Twoje wiarołomstwa, nierządy, jak mówił prorok Ozeasz. Przeciwnie, Twój Bóg rozraduje się Tobą z powodu Twojej sprawiedliwości, Twojej miłości wyrażającej się w zaufaniu do Jego świętej woli, do Jego świętego prawa, które stanie się drogą Twojego życia. Niemniej najważniejsze jest to właśnie stwierdzenie, że Pan Bóg oczekuje, spodziewa się, a zarazem daje łaskę temu ludowi, aby rzeczywiście ten lud, jego życie było źródłem radości samego Boga. Przypomnijmy sobie Magnifikat, gdzie Matka Najświętsza mówi: Duch mój raduje się w Bogu, moim Zbawicielu. Ale są też właśnie takie teksty w Księdze Apokalipsy, czy w innych jeszcze, w 65 rozdziale Księgi Izajasza, w Księdze Sofoniasza, 3 rozdział, gdzie powtarza się ta idea, że Bóg znajduje również swoją radość w ludzie zbawionym, w ludzie, który żył sprawiedliwie, wypełniał wolę Bożą. Niech w tym momencie tyle naszego komentarza, wprowadzenia w to niezwykłe Słowo Boże podane nam ustami proroka Trito i Izajasza wystarczy. Za chwilę wysłuchamy fragmentu z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, z pierwszego listu do Koryntian.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.
Wysłuchaliśmy fragmentu z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 12, od wersetu 4 do 11. Ci z Państwa, którzy nie mają tekstu Pisma Świętego przed sobą, proszę, byśmy zechcieli wziąć Nowy Testament, otworzyć sobie ten list, bo dla rozumienia takich właśnie krótkich fragmentów ważne jest uwzględnienie całego szerszego kontekstu, zarówno wprowadzającego, jak też następczego, jak mówimy w egzegezie. Wszak w naszych tutaj komentarzach, wprowadzeniach nie mamy aż tyle czasu, bo chcemy też wiele miejsca poświęcić na rozmowę, na pytania, spostrzeżenia, dzielenie się też przemyśleniami słuchaczy, którzy razem z biblistą szukają Słowa Bożego. Otóż podkreślam, to jest pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, od wersetu 4 do 11. Warto pamiętać, czy uświadomić sobie, dlaczego święty Paweł poświęca w tym liście bardzo dużo miejsca charyzmatom, bo te dary ducha, czy dary łaski, dokładniej mówiąc, w tekście greckim nazwane są właśnie charyzmata. Charyzmaty. Otóż egzegeci, historycy Kościoła Apostolskiego podają dwa powody, które pewnie jakoś korespondują ze sobą, nie są wykluczającymi się. Zapewne na skutek głoszenia Ewangelii przez świętego Pawła i innych apostołów we wspólnocie w Koryncie nastąpiło bardzo daleko idące ożywienie życia religijnego, modlitwy i też właśnie tych wszystkich fenomenów związanych z działaniem Ducha Świętego w wierzących, którzy przyjmowali chrzest, byli umacniani przez włożenie rąk apostołów, prawda, gest sprawowania takiego właśnie umocnienia chrześcijańskiego, co my nazywamy dzisiaj bierzmowaniem. I nade wszystko wieczerza pańska, prawda, o której święty Paweł mówi w rozdziale poprzednim. Otóż ten wielki entuzjazm wiary chrześcijańskiej pierwszych chrześcijan w Koryncie, a więc w dużej mierze pochodzących też spośród osób nie będących Żydami, ale też i spośród właśnie synów Izraela. Niektórzy łączyli czy mylili z tak zwanymi festiwalami, czyli po prostu takimi właśnie celebracjami, chociaż to już złe określenie, zwyczajnie igrzyskami, no, zabawami po prostu mityczno-religijnymi ku czci Dionizosa, a więc Boga między innymi wina, jak to bywało przy tych właśnie ucztach różnego rodzaju religijnych rytuałach. Dochodziło do różnego rodzaju właśnie nadużyć znanych, prawda, uniesień i tak dalej, przemawiania, zachowywania się w sposób ekstatyczny czy tym podobny, prawda, zwłaszcza gdy dochodziło jeszcze używanie różnego rodzaju środków odurzających, których w świecie starożytnym też nie brakowało, może były tylko bardziej, powiedzmy, naturalne. Święty Paweł chciał wyraźnie zaznaczyć, że te wszystkie uniesienia, przeżycia radości, głębokiej radości, które są właściwe dla chrześcijanina, nie są powodowane przez jakieś właśnie używki czy nadużywanie wina, lecz, tak jak podkreśla w pierwszych zdaniach, mogliśmy to zauważyć, łączy te właśnie przejawy czy te dary z osobą Ducha Świętego, z osobą zmartwychwstałego Pana, czyli Chrystusa, i z osobą Boga Ojca, który jest sprawcą wszystkiego we wszystkim. To bardzo wyraźnie apostoł podkreśla, kładąc nacisk, rzecz jasna, na działanie Ducha Świętego. Ale jak wiemy, wszystkie osoby Trójcy Świętej działają wspólnie, jakkolwiek przy poszczególnych działaniach wysuwa się, po ludzku mówiąc, na czoło, powiedzmy, działanie, czy to Boga Stworzyciela, czy Chrystusa Odkupiciela, czy tak jak w tym przypadku działanie Ducha Świętego, który napełnia chrześcijanina właśnie tymi swoimi darami. Druga okoliczność, o której się w analizach historycznych mówi, dlaczego święty Paweł tak wiele miejsca poświęca tym właśnie darom ducha, charyzmatom, to sytuacja we wspólnocie w Koryncie, w której dochodziło też, bo wiemy to z innych po prostu jeszcze fragmentów jego korespondencji z tym kościołem, do różnego rodzaju debat, dyskusji, może i sporów, prawda, czy wynoszenia się, no takich niedojrzałych postaw, prawda, kto jest ważniejszy, kto jest wyższy, prawda, kto jest, można by powiedzieć, bardziej umiłowany przez Pana i tak dalej. Otóż, jak podkreślają egzegeci i historycy, szczególne zainteresowanie czy jakieś takie umiłowanie budził ten apostolski dar przemawiania innymi językami czy tłumaczenia języków i stawiano go na pierwszym miejscu. Święty Paweł chciał przywrócić właściwą hierarchię pośród tych nie tyle darów Ducha Świętego, bo one wszystkie są bardzo ważne, tylko hierarchię w głowach chrześcijan, żeby postrzegali, jakby to powiedzieć, który z darów Ducha Świętego jest absolutnie powszechny i maksymalnie udzielany każdemu wierzącemu, prawda? I mamy tutaj taki wspaniały katalog, można by powiedzieć, taki układ ważny, można by powiedzieć, co do hierarchii tychże darów Ducha Świętego. Bo rzućmy okiem jeszcze raz, jeżeli mamy otwarty tekst do tegoż właśnie fragmentu, mamy tak, najpierw na pierwszym miejscu dar mądrości słowa, a więc no, dar mądrego rozumienia, odkrywania mądrości Bożej w słowie, które się głosi. Drugiemu umiejętność poznawania woli Bożej w słowie. Następnie innemu jeszcze dar wiary, właśnie wiary, którą budzi słowo głoszone, słowo Ewangelii, słowo tradycji apostolskiej, słowo przepowiadania we wspólnocie. Innemu łaska uzdrawiania, dopiero na czwartym miejscu, prawda, apostoł wymienia ten dar, jakże cenny, prawda. Innemu dar czynienia cudów, a więc jeszcze innych znaków, prawda, mocy Bożej. Jeszcze komuś innemu dar proroctwa. Innemu rozpoznawanie duchów, czy są to duchy właśnie dobra, czy duchy zła, duchy kłamstwa, duchy heretyka, kogoś to zwodzi na manowce, prawda, wiary, odrywa od wspólnoty i tak dalej. I na końcu samym apostoł, przynajmniej w tym tutaj wyliczeniu, umieszcza dar języków. I jeszcze na samym końcu, już ostatecznie jakby kropkę nad i stawia, innemu jeszcze łaska tłumaczenia języków, czyli wyjawiania tego, co charyzmatyk w znanym praktycznie samemu sobie, tylko jak apostoł potem wyjaśnia języku, czy formie fonetycznej chce powiedzieć, prawda. Więc mamy tutaj to bardzo ważne takie usystematyzowanie, tak to może nazwijmy, prawda, czy wręcz hierarchię właśnie w zależności od doniosłości, od efektów, które poszczególne dary ducha, dary zmartwychwstałego Pana i dary Boga Ojca sprawiają we wierzących. I apostoł mówiąc, tak jak tutaj mamy to utrwalone, jednemu taki dar, drugiemu taki, trzeciemu taki. Wzywa po prostu wszystkich, żeby każdy cieszył się swoim darem ducha, który otrzymał, nie zazdrościł nikomu innemu, prawda? I też nie wywyższał się po prostu z powodu posiadania takiego czy innego ducha, zwłaszcza daru ducha, zwłaszcza takiego daru, który no, dla samego budowania Kościoła jako ciała Chrystusa jest ważny, ale może nie najważniejszy, właśnie jak ten dar przemawiania nieznanymi językami, tak to raczej powiedzmy, prawda, czy dar ich tłumaczenia, przekładania na język zrozumiały dla całej wspólnoty, prawda. To tak to apostoł wyjaśnia, żebyśmy tutaj nie popadli w jakieś magiczne rozumienie tych słów, że nagle ktoś otrzymuje dar mówienia w języku, prawda, którego się w ogóle nie uczył i tak dalej, wszyscy go rozumieją i tak dalej. To raczej o innego rodzaju zjawiska chodzi. Dar po prostu wysławiania Pana Boga w określonym systemie fonetycznym, prawda. Ale nie chciałbym, żeby nasze analizy związane z tym fragmentem koncentrowały się na tym darze. I bardzo proszę, byśmy w dyskusji nie nawiązywali do tego zagadnienia. Będzie czas na to przy innych okazjach. Wszak cała uwaga, którą apostoł tutaj zwraca, nasza uwaga jest zwrócona po prostu na te wielkie dary ducha. Są one nazwane charyzmata, diakoniai i energemata. Przytaczam określenia greckie, ponieważ one są bardzo charakterystyczne i znacznie więcej nam mówią. Charyzma ta łączy się właśnie z łaską ducha. Diakonia to po prostu służba, nie tyle posługiwanie, co służba, wręcz urząd diakona znany był w Kościele Apostolskim i do dzisiaj jest, prawda, praktyko znany w Kościele łącznie z sakramentem święceń jako pierwszy, prawda, stopień sakramentu święceń. Ale nie tylko to, ta diakonia jest tutaj brana pod uwagę, rzecz jasna. I wreszcie energema, czyli działalność, aktywność, określona aktywność, którą, do której Bóg czyni zdolnym takiego czy innego chrześcijanina. Więc mamy tutaj takie bardziej podejście praktyczne po prostu. Przeniesienie tych wielkich przeżyć duchowych, ewangelizacyjnych również na działanie w tym świecie po prostu dla budowania Kościoła jako wspólnoty, jako ciała Chrystusa. Tak wyglądają te właśnie wielkie dary, które mają ożywiać wspólnotę chrześcijańską i ostatecznie Święty Paweł konkluduje to już w kolejnych wersetach, dlatego prosiłem o uwzględnienie kontekstu następującego. Mianowicie konkluduje takim zdaniem, że to są właśnie rzeczywiście wielkie dary Ducha Świętego, Chrystusa, Boga Ojca. Ale ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą, czyli charyzmat, można by powiedzieć, nad charyzmatami, którym jest miłość. Miłość braterska, miłość we wspólnocie chrześcijańskiej, bo tam o takiej miłości jest mowa w słynnym hymnie o miłości w 13 rozdziale właśnie tego pierwszego listu do Koryntian. Przypomnijmy sobie teraz pierwsze czytanie, gdzie prorok Trita Izajasz mówi o ludzie przymierza, który będzie napełniony miłością Pana, poślubiony przez miłość, będzie odpowiadał sprawiedliwością, miłością na miłość Pana. Ten fragment z listu do Koryntian pragnie zwrócić naszą uwagę na Kościół jako wspólnotę, która ma ogromny dar miłowania, dar życia w miłości i to w miłości wzajemnej, we wspólnocie, bo te wszystkie charyzmaty, o których tu charyzmaty, diakonie czy aktywności, działania, jak mamy w przekładzie polskim, one, jak podkreśla Paweł, są dane dla wspólnego dobra, dla budowania jedności Kościoła, siły, wewnętrznej siły tegoż Kościoła właśnie. To wszystko sprawia jeden i ten sam duch wierzących, aby stanowili naprawdę Bożą rodzinę, lud przymierza, lud, z którego Bóg może się radować po prostu, z którego Chrystus może się radować. Czy jak mówi Księga Apokalipsy, lud, którego baranek zwycięski Chrystus zmartwychwstały może poślubić, lud, który może stać się z oblubienicy, może stać się małżonką baranka. Zapewne sięgniemy jeszcze do tego tekstu z Księgi Apokalipsy w dalszych naszych poszukiwaniach Słowa Bożego. Tak zechciejmy rozumieć czy wnikać w to drugie czytanie świętego Pawła Apostoła, który pokazuje nam, jak wiele energii, bożych energii uzdalających chrześcijanina do miłowania braci i sióstr we wspólnocie Kościoła, a szerzej również w świecie oczywiście, bo każdy chrześcijanin jest ukierunkowany też na świat, na świadectwo wobec świata, ale najpierw każdy chrześcijanin wezwany jest do praktykowania takiej właśnie bardzo bogatej, wszechstronnej, różnorodnej formy miłości wewnątrz wspólnoty kościelnej, do której przynależy. W naszym przypadku wewnątrz parafii, najpierw rodziny, rzecz jasna, chrześcijańskiej, potem parafii, potem diecezji czy kościoła w danym kraju i szerzej całego kościoła, kościoła powszechnego, jak mówimy, prawda, który jest oblubienicą Chrystusa. Za chwilę wysłuchamy już Ewangelii wziętej z Ewangelii według świętego Jana, rozdział drugi, świadectwo ewangelisty o weselu w Kanie Galilejskiej, czyli od wersetu 1 do 11 z drugiego rozdziału Ewangelii według świętego Jana.
Z Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ona pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
Wysłuchaliśmy niezwykłego tekstu natchnionego przez Ducha Świętego, który opowiada o weselu w Kanie Galilejskiej. Powiem to na samym początku. Najczęściej interpretujemy ten tekst jako świadectwo o cudzie przemiany wody w wino. I na tym się kończy nasza refleksja. Podczas gdy tekst ten ma niesamowitą głębię związaną zarówno z objawieniem się Pana Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego, jako oblubieńca nowego ludu Bożego. I wino, które daje, oznacza po prostu radość z miłości, którą ofiaruje swojemu ludowi. To tytułem wprowadzenia. Rozpocznijmy troszeczkę bardziej szczegółowy komentarz. Tekst Ewangelii pomija w lekcjonarzu bardzo ważne określenie, które jest w Piśmie Świętym. Trzeciego dnia, przynajmniej ten fragment, który mamy tutaj właśnie przeznaczony na tę niedzielę. Otóż to określenie trzeciego dnia, bardzo precyzyjne, z rodzajnikami, jest bardzo ważną wskazówką interpretacyjną. Egzegeci odkryli, że po prostu ewangelista Jan początek działalności Pana Jezusa ujmuje w kontekście tygodnia. Wylicza wcześniej pojedyncze dni i wesele w Kanie Galilejskiej sytuuje trzeciego dnia, czyli de facto na samym końcu tego tygodnia. To wyrażenie odsyła jako żywo do teofanii na Synaju. Gdy weźmiemy tekst grecki Księgi Wyjścia, tam znajdziemy po prostu odnośnik, taki link praktycznie, natychmiast przenoszący nas z Ewangelii Janowej do 19 rozdziału Księgi Wyjścia. Jakie to ma znaczenie? Ogromne. W Księdze Wyjścia w 19 rozdziale Pan Bóg objawia swoją chwałę, moc boską, po prostu wstępując na górę Synaj, gdzie zawrze przymierze ze swoim ludem, o czym będzie mowa dopiero w 24 rozdziale. A wcześniej podaje właśnie przykazania, dekalog, prawda, Mojżeszowi i tak dalej. Trudno opowiadać całe wydarzenie, wszak doskonale je znamy, ale sama istota polega na tym, że przed zawarciem przymierza Pan Bóg objawia na oczach ludu Mojżesza, rzecz jasna, jako reprezentanta, pośrednika, całą swoją potęgę. Symbolizuje to i trzęsienie ziemi, i gromy, i ogień, prawda, i potężny głos, który, to wszystko są symbole po prostu Bożej Wszechmocy. A następnie słowa, które Pan Bóg mówi do Mojżesza, na podstawie tych słów, jak czytamy w 24 rozdziale, Mojżesz zawiera przymierze. Bóg staje się sprzymierzeńcem 12 synów Izraela, pokoleń, i czyni z nich jeden lud, lud przymierza, a lud zobowiązał się, tak jak czytamy właśnie w 8 wersecie 24 rozdziału Księgi Wyjścia, uczynimy wszystko, co Pan powiedział. I teraz łatwo już rozumiemy, dlaczego Matka Najświętsza mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. To jest kolejny taki ewidentny, mówiąc językiem komputerowym, informatycznym, link do 24 rozdziału Księgi Wyjścia, do zawarcia przymierza. Otóż Matka Najświętsza, Matka Jezusa, tak jak tutaj jest określona pięknie dwa razy, wzywa tych, którzy są obecni, a więc zarówno owych właśnie posługujących, jak też szerzej Jego uczniów, aby wsłuchiwali się w to, co Jezus mówi, by byli Mu posłuszni. I rzeczywiście ewangelista podkreśla, iż bardzo, jakby to powiedzieć, dynamicznie i natychmiast wypełniają słowa Pana Jezusa. Napełnijcie stągwy wodą i napełnili aż po brzegi. Zaczerpnijcie i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. Widzimy wręcz w układzie takim, prawda, literackim, jak wielki akcent kładzie ewangelista na posłuszeństwo, na zaufanie do tego, co Pan Jezus mówi, do słów Jezusa. I to jest kolejny taki element świadczący o tym, że oto Pan Jezus objawia się tutaj jako osoba mająca autorytet taki sam jak Bóg na Synaju. Tak jak do Pana Boga przez Mojżesza lud odpowiedział, uczynimy wszystko, co Pan powiedział, tak tutaj ci słudzy wypełniają wszystko, co Jezus mówił. Jezus mówi, oni wypełniają. Objawia się właśnie Jego chwała, jak podkreśla ewangelista, czyli Jego boska moc, Jego boski autorytet. Pamiętajmy, że to jest początek działalności publicznej Pana Jezusa. I na samym początku już ewangelista daje nam do rozważenia wielką scenę, w której uważni uczestnicy, najpierw właśnie Matka Jezusa, uczniowie, ewangelista to podkreśla, uwierzyli, właśnie objawił swoją chwałę, czyli tą boską swoją tożsamość, uwierzyli w Niego nie tylko jako w nauczyciela, pięknie nauczającego czy czyniącego cuda, no cuda, jakieś znaki, może też dokonywać właśnie jakiś charyzmatyk, jak przed chwilą słyszeliśmy, prawda, mieć dar uzdrawiania, taki czy inny. Tutaj Pan Jezus objawia swój boski autorytet po prostu, autorytet taki sam jak Pana Boga na górze Syna. I co więcej, zaczyna się tworzyć, tak jak na Synaju, nowy lud Boży. I zaczyna się tworzyć wokół Jezusa. Co więcej, ten Jezus tutaj jest zestawiony z figurą Pana Młodego. To do Pana Młodego należało zapewnić odpowiednie, dobre, rzecz jasna, wino gościom weselnym, prawda? Tym, kto rzeczywiście daje dobre wino, który zachował je aż do tej pory, jak podkreśla się właśnie w dialogu, jest de facto Jezus. To On jest tym Panem Młodym, oblubieńcem. A gdzie jest oblubienica? Ta rzeczywista, historyczna nie pojawia się w ogóle, prawda? Nawet nie ma o niej wzmianki. Dlaczego? Dlatego, że tę rolę oblubienicy, nowego oblubieńca Jezusa pełnią ci wszyscy, którzy wypełniają Jego wolę. Pierwszą z nich, na płaszczyźnie rzecz jasna relacji duchowej, jest Matka Jezusa. to ona pierwsza rozumie, co Jezus właśnie zamierza uczynić. Posłuszna Jego słowu, zaufała Mu, prawda, następnie uczniowie i słudzy, którzy wypełniają Jego słowa. To jest, można by powiedzieć, zalążek, czy pierwsza podstawowa wspólnota zgromadzona wokół Matki Jezusa, apostołów, nowego ludu, ludu Nowego Przymierza. I to misterium Nowego Przymierza jest tutaj właśnie zarysowane. Ono w pełni objawi się, gdy nadejdzie godzina chwały. Tutaj Pan Jezus stwierdza, że Jego godzina, czyli godzina objawienia się jako Mesjasza, jako Syna Bożego, zmartwychwstałego Pana, właśnie się zaczyna teraz, ale de facto pełnia tej godziny będzie miała miejsce w czasie krzyża i zmartwychwstania, prawda? To jest Jego godzina uwielbienia, godzina chwały. Otóż ta Ewangelia pokazuje nam Jezusa, który miłuje swoją wspólnotę, lud Nowego Przymierza, który tworzy swoim słowem, które do Niego kieruje, a wino, które daje temu ludowi, symbolizuje Jego Ewangelię, dobrą nowinę o Jego miłości. Wino, które według psalmu rozwesela serce człowieka, jest symbolem Ewangelii, która budzi w sercu człowieka miłość do Jezusa. Ewangelii, która objawia człowiekowi miłość Jezusa. De facto można powiedzieć, że to wino z Kany Galilejskiej jest symbolem radości, która rodzi się z miłości. Z miłości, którą Pan Jezus ofiaruje wierzącym i z miłości, którą wierzący odpowiadają na miłość Jezusa. Tak jak to czytamy w 15 rozdziale Ewangelii Janowej. Przypomnijmy sobie to zdanie niezwykłe, werset 10-11. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. Tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Zobaczmy, mamy tutaj związek między przykazaniem, czyli słowem, Ewangelią Jezusa, trwaniem w Jego miłości i radością. Radość moja w was, aby była i aby radość wasza była pełna. To swego rodzaju zwieńczenie tego, o czym mówił prorok Trito Izajasz. Tak więc wsłuchując się, wchodząc w głębie tego świadectwa o weselu w Kani Galilejskiej, odkrywamy coś niezwykłego w odniesieniu do przede wszystkim Kościoła i Chrystusa. Odkrywamy, że Kościół to jest nowa w znaczeniu oblubienica Chrystusa, w której kontynuowane są doświadczenia tej pierwszej oblubienicy, ludu pierwszego przymierza. Wszak przecież Matka Jezusa, uczniowie, apostołowie, ci słudzy, to wszystko są przecież synowie ludu pierwszego przymierza. Oni stanowią zrąb Kościoła apostolskiego, prawda? Oczywiście potem wejdą też ludzie z tak zwanych ludów pogańskich, prawda? A więc wspólnota chrześcijańska, która jest oblubienicą Chrystusa i Chrystus, który jest oblubieńcem Kościoła, co więcej, boskim oblubieńcem Chrystusa, przynosi w swojej osobie boską miłość, miłość niezwyciężoną, miłość nieskończoną, miłość przemieniającą, miłość, która właśnie wlewa w serca wierzących nieskończoną radość i szczęście. Tak wygląda w wielkim skrócie oczywiście i nieco wyrywkowo tutaj przeze mnie objaśniona ta niezwykła Ewangelia o weselu w Kanie Galilejskiej, zapewne jeszcze w trakcie naszej rozmowy zmierzającej do szukania głębi Słowa Bożego zawartego, przekazanego nam w tych trzech fragmentach Słowa Bożego. Będziemy mogli jeszcze zapewne nawiązać do jednego czy drugiego aspektu tej niezwykłej relacji między Panem Bogiem, Chrystusem, a ludem przymierza, tak to ujmijmy. Wszak Kościół, zawsze to mówimy, jest ludem nowego przymierza, a więc więzi. Przymierze zazwyczaj łączy się z prawem, z zachowywaniem warunków, klauzul przymierza, umowy i tak dalej, jako wydarzenie jurydyczne, tak jak podpisujemy umowy w życiu cywilnym, prawda, gospodarczym. Otóż przymierze, które objawia nam Ewangelista Jan, to jest więź miłości, a jego bazą jest Ewangelia. Oczywiście, która nie przekreśla prawa pierwszego przymierza, dekalogu, ale je, tak jak Pan Jezus mówi, doprowadza do pełni, do samej głębi rozumienia każdej litery, każdej joty w prawie, które zostało objawione w pierwszym przymierzu. Tak więc zapraszam teraz do rozmowy na temat właśnie wysłuchanego Słowa Bożego. Szukajmy kolejnych odpowiedzi na pytanie, kim jest lud przymierza, jak wielkie aspekty tej tajemnicy ludu przymierza Kościoła wyjawia nam liturgia słowa drugiej niedzieli zwykłej roku w T.
Bardzo dziękujemy za te obszerne, szczegółowe i bardzo, bardzo też głębokie komentarze do drugiej niedzieli zwykłej i jak już zostało to powiedziane, zapraszamy słuchaczy do telefonowania. Mamy około 15 jeszcze minut na rozmowie, tylko szybciutko przypomnę numery telefonu do naszego studia w Toruniu dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 55. Telefony w sieci komórkowej w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, no i dla zagranicy dwa numery 48 56 655 23 33 i jeszcze jeden 48 56 655 23 66. Czekamy na rozmowy. I chyba już mamy pierwszy telefon, to prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus. Kłania się ksiądz proboszcz Donat Neska. Mam jedno pytanie do księdza profesora, takie szczegółowe, drobiazgowe. Jak rozumieć słowo zaczerpnijcie? Czy tu chodzi o to, że oni mieli się napić tego wina, czy po prostu zaczerpnąć z tych stągwi i zanieść? To tyle, dziękuję, przechodzę na odbiór.
A dziękuję bardzo. Odpowiedź znajdujemy w samym tekście Ewangelii. Gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem. Co więcej, dalej mamy jeszcze powtórzenie. Każdy człowiek stawia najpierw dobre wina, gdy się napiją, wówczas gorsze. A więc odpowiedź ewidentna po prostu. Zaczerpnijcie, aby skosztować, bo skąd by wiedzieli, że to jest akurat wino. I to jeszcze dobre wino, jak podkreślają po prostu. Dobre wino ma też głęboki sens teologiczny. Ono zastępuje wodę, oczywiście diametralna różnica między wodą a winem, ale do tego jeszcze chodzi o dobre wino, nowe wino, dobre wino zachowane aż do tej pory, czyli Ewangelia, która przychodzi po prawie, po torze. To jest taka różnica między torą a Ewangelią, jak między wodą a winem. Oczywiście nie przekreśla, jest jakaś ciągłość właśnie, jak widzimy. To ta woda stała się tym dobrym winem. Tak jak Pan Jezus mówi, że nie przyszedł odrzucić czy przekreślić tory, prawda, ale wypełnić, prawda. I każdy, kto by tak rozumiał jego nauczanie jako odrzucenie tory, czy odrzucenie ludu pierwszego przymierza, źle by rozumiał, prawda. Ale równocześnie podkreśla się, że Ewangelia jest zawiera radykalną nowość, niewyobrażalną nawet dla największych proroków pierwszego przymierza, można używać obydwu określeń, one są w Piśmie Świętym zawarte. Więc dzięki bardzo za to pytanie, bo ono pozwala nam zwrócić uwagę na to, że to wino, którym jest Ewangelia, jest naprawdę dobre, jest zachowane aż do tej pory, czyli na finał historii zbawienia. Jesteśmy na tym etapie właśnie, w pełni objawienia.
Mamy drugi telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Michał z Polski w Północnej. Ja tu chciałem zauważyć taką sprawę, że wszystkie te czytania łączą się ze sobą razem w mądrości Bożej, psalmie jest o tym, że Pan Bóg przyjdzie sądzić sprawiedliwie narody za to, że nie żyją w mądrości Bożej. Później jest opisane o tym właśnie, jak będzie rozkwitać sprawiedliwość Boża, o tym, że ludzie mający dary będą umiejętnie rozporządzać tymi darami, a Matka Boża troszczy się o ludzkie potrzeby, ludzkie sprawy i do Syna przychodzi właśnie mówiąc o tym, że to, co jest potrzebne dla dzieci, musi...
Przepraszam najmocniej. Zbaczę Pan po prostu z głównej linii komentarza.
Ja tylko powiem, dlaczego nie...
Nie, dlatego, że po prostu tematem wiodącym wszystkich czytań jest temat miłości po prostu. Miłości, która osadza się na sprawiedliwości, jak mówiłem, i naciąganie właśnie Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej na temat, że no tu Matka Boża tak oręduje właśnie za tymi biedakami, którym zabrakło wina, jest wpisywaniem po prostu interpretacji, która jest drugo- czy trzecioplanowa wręcz. Chodzi po prostu o brak pełni objawienia, dlatego Matka Najświętsza mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, prawda? To jest główna idea i bardzo proszę, byśmy szukając Słowa Bożego nie kierowali się naszymi upodobaniami i wszędzie szukali tego, co mnie akurat się podoba, co jest moją ideą fix i w każdym czytaniu, w każdym komentarzu, w każdym wykładzie telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego muszę nawiązać do swojej idei fix, prawda, i tak dalej. To jest w komentowaniu Słowa Bożego musimy naprawdę słuchać tego, co mówi główna linia po prostu zawarta jak złota nić we wszystkich czytaniach, bo inaczej będziemy, nawet jeżeli mamy rację, podkreślając takie czy inne słowo, no to będziemy troszeczkę na marginesie, czy jakby to powiedzieć, nie uchwycimy głównej myśli, czy całej dynamiki, jaką zawiera przesłanie danej niedzieli, Słowo Boże. Tej niedzieli jest ukierunkowane na relacje między Bogiem a człowiekiem, która jest relacją miłości, ewidentnie zdefiniowana przez wręcz figurę Boga, który mówi, że poślubi swój lud, że lud będzie oblubienicą, prawda, poślubioną. Na weselu w Kanie jest Pan młody, jest oblubienica nowa właśnie w osobie Matki Jezusa, uczniów, którzy uwierzyli, sług, którzy uwierzyli, prawda. To jest główna idea i bardzo winno nam zależeć wszystkim, żebyśmy naprawdę nie rozciągali naszej uwagi na takie właśnie pojęcia, słowa, które są dla mnie bardzo miłe. Przy okazji jeszcze chciałbym, prawda, jakieś pouczenie takie czy inne wygłosić innym, prawda. Wsłuchujmy się w zasadnicze dlatego mamy temat naszej audycji, szukając Słowa Bożego, tego, co Słowo Boże mówi jako orędzie zasadnicze, główny temat.
Dlatego cieszymy się, że jest z nami ksiądz profesor, żeby korygować to nasze myślenie, które czasami chce być takie nasze, takie swoje. A tymczasem odbieramy jeszcze kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Kłaniam się pięknie, z Lublina dzwonię. Moje imię Bogumiła i wspominam spotkania z świętym profesorem w katedrze, kiedy rozważaliśmy Słowo Boże, to wszystko jeszcze owocuje we mnie. To już jest ohoho, 20 lat. No i uczestnictwo też we wspólnocie Odnowy Duchu Świętym przez 9 lat. Za to wszystko też Panu Bogu dziękuję, za dary, jakie otrzymałam, dar proroctwa zgodnie z wiarą i drugie wylanie również, to już nie będę wszystkiego mówiła, ale to ja się dzielę, po prostu nie chwalę, ale Bogu za to dziękuję i na Jego cześć i chwałę. A ta dla mnie Ewangelia to zawsze jest taką Ewangelią, gdzie kojarzę ją, że Matka Boża doskonale zdawała sobie sprawę, że nie ma wiary. I trzeba tym ludziom pokazać, że Bóg jest, że Jezus jest, że może wiele rzeczy, no z wody, kiedy brakuje wina, a z wody powstaje wino. To właśnie o to chodziło Matce Bożej, że tak ja to zawsze pojmuję, tak rozważam, mówię Matko Boża, to wino, to jest właśnie wiara, ta, żeby wlać i wypić i umocnić się.
Nie.
bardzo proszę, właśnie nie wpisujmy swoich idei. Przed chwilą z całą stanowczością wyjaśniałem, że wino jest symbolem Ewangelii, radości, którą przynosi Pan Jezus. Jest dramatyczna sytuacja na weselu, gdzie brakuje wina, czyli ewangelista chce powiedzieć, powinno być radość, wesele, radość z miłości, a nie ma, czego nie ma? Właśnie miłości nie ma, bo to wino symbol, brakuje miłości, prawda?
No tak, no.
Tutaj jest, więc, przepraszam najmocniej, wiara dopiero jest odpowiedzią właśnie uczniów. Proszę bardzo wnikliwie patrzeć w tekst, czy zapamiętywać. Dopiero kiedy Pan Jezus objawił im ten dar wina, czyli swoją miłość, to co ono symbolizuje? Ono symbolizuje jego nauczanie, jego Ewangelię po prostu. Dopiero wtedy uwierzyli, prawda, w odpowiedzi na ten jego dar, czyli przyjęli go z zaufaniem, prawda, z otwartością. Oczywiście to jest dopiero początek ich wiary, co ewangelista podkreśla. Cała Ewangelia pokazuje, jak oni dojrzewają w tej wierze, czyli w tym zaufaniu do miłości, którą Pan Jezus im przynosi. Oczywiście potrzebują jeszcze, tak jak Piotr właśnie po zmartwychwstaniu, no jakby to powiedzieć, przemienienia. Piotrze, czy miłujesz mnie? O, wspaniała klamra właśnie z tamtym wydarzeniem po zmartwychwstaniu. Czy miłujesz mnie więcej? To jest właśnie dar, o który tutaj chodzi. Dar miłości, dar Ewangelii, która objawia, że Jezus nas miłuje, że Bóg nas miłuje. To, co Trito Izajasz mówił. Bóg cię miłuje, Jerozolimo, dlatego cię podnosi, dlatego będziesz królewskim diademem, prawda? Będziesz radością twojego Boga, prawda? Bo cię odnowi, cię przemieni. Będziesz wreszcie zdolna odpowiadać miłością na jego miłość. To jest przesłanie tego Słowa Bożego. I chciejmy tak właśnie tych głębi szukać po prostu, żeby nie znów naszego myślenia nie sprowadzać tylko do jednego tematu, czy to wiary, czy sprawiedliwości, prawda. A notabene bardzo się cieszę, że pani uczestniczyła w tych właśnie katedralnych spotkaniach ze Słowem Bożym. One rzeczywiście rozpoczęły piękną przygodę Szkoły Słowa Bożego w Katedrze Lubelskiej, potem właśnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ale korzystając z okazji, proszę Ojca, drodzy słuchacze, pragnę ogłosić z wielką radością, że dzieło biblijne przygotowało wspaniałą aplikację dostępną na smartfonie, czyli na telefonie komórkowym, którym dzisiaj się posługujemy. Aplikacja nosi tytuł Dzieło Biblijne. Wystarczy otworzyć no, coś, co się nazywa sklep player, czyli tam, gdzie pobieramy aplikację i gratisowo, nieodpłatnie możemy ściągnąć sobie tę właśnie aplikację o nazwie Dzieło Biblijne. I w tej aplikacji przygotowanej przez księdza doktora Marcina Zielińskiego, mojego adiunkta, wiceprzewodniczącego Dzieła Biblijnego, mamy szerokie komentarze do czytań na każdą niedzielę. Oczywiście cały szereg jeszcze innych materiałów, ale dzisiaj chcę powiedzieć o nich z największą radością. I wszystkich Państwa, którzy widzieli takie czy inne, powiedzmy jeszcze swoje ulubione idee w tych fragmentach, odsyłam do tych komentarzy, aby zobaczyć, jaka jest główna myśl zawarta w tych czytaniach, idea przewodnia, czyli tak zwane orędzie Słowa Bożego, bo ono jest zwarte, to nie są jakieś strzępki, prawda, to i to, jeszcze tamto. Liturgia Słowa zawiera zazwyczaj jeden temat, bardzo ważny, ważną prawdę, którą Słowo Boże objawia, nie wydedukowaną przez nasze szare komórki. I gorąco polecam tę aplikację. Będziemy o niej jeszcze mówili, pokazywali ją zapewne w telewizji Trwam czy w Radio Maria. I byłoby bardzo dobrze, gdyby kto tylko z Państwa może zaopatrzyć się, czyli po prostu ściągnąć sobie darmowo, podkreślam, aplikację Dzieło Biblijne na tablet czy na smartfona,
zechciał wcześniej rozczytać się nieco w komentarzach do poszczególnych czytań. Wtedy to nasze szukanie Słowa Bożego będzie jeszcze głębsze, jeszcze po prostu bardziej odnoszące się do tego, co rzeczywiście w tych tekstach jest zawarte. To jest bardzo ważne. Podkreślam to, przepraszam, że musiałem dzisiaj to powiedzieć, ale nieraz w tym toku dyskusji, rozmów, dzielenia się odchodzimy od wątku czytań, głównego wątku, a to jest cel tej audycji, szukanie prawdy Słowa Bożego, które głosi nam określoną prawdę danej niedzieli, prawda? I ja zawsze bardzo proszę wszystkich prowadzących, aby pomagali słuchaczom właśnie tej głównej linii, tej głównej prawdy zawartej we wszystkich trzech czytaniach i w psalmie trzymać się po prostu. Bo inaczej to się rozpraszamy i tak właśnie chodzimy sobie z lewa na prawo i do tyłu, do przodu, prawda? A musimy mieć w medytacji naszej czy w kontemplacji, bo temu służy ta audycja, naprawdę tę właśnie Bożą prawdę przed oczami, żeby ją medytować, tak jak w dzisiejszej tej niedzieli nasuwa nam się przed oczy prawda o Panu Bogu miłującym swój lud, odbudowującym ten lud swoją miłością, o Chrystusie, o oblubieńcu, tym, który przynosi Ewangelię, który wręcz tę Ewangelię wlewa w nasze dusze, każe nam jej zakosztować, jak tego wina dobrego właśnie, po to, aby ta Ewangelia ogłaszająca nam Jego miłość rozweselała nasze dusze. Taki jest główny sens naszego wspólnego, bardzo się cieszę z tego, szukania Słowa Bożego.
Na pewno będzie nam pomagała szukać Słowa Bożego ta aplikacja. Ksiądz profesor ją tutaj nam zaprezentował, a ja sobie właśnie mając przy sobie telefon otworzyłem, już ściągnąłem na telefon. Widzę rzeczywiście, że jest tutaj bardzo wiele treści, które wierzę w to głęboko będą pomagać to Słowo Boże znajdywać. Nasz czas powoli dobiega końca. Zanim się pożegnamy, jeszcze może takie słowo podsumowania, takiej klamry tych wszystkich czytań. Na co by ksiądz profesor jeszcze chciał nas uwrażliwić w tą niedzielę?
Tak, chciałbym bardzo gorąco zwrócić naszą uwagę na prawdę główną, zawartą zarówno w proroctwie Trito Izajasza. Twój Bóg rozraduje się tobą, gdy cię poślubi, odrodzoną, pełną wierności, miłości, nie zdradzającą go poprzez kulty bałwochwalcze, poprzez nieposłuszeństwo wobec prawa Bożego. Chrystus, który objawia się jako Pan młody, dający dobre wino, czyli jako oblubieniec ludu nowego przymierza, Kościoła, który nie tylko przynosi, ale wręcz zachęca nas, zaczerpnijcie teraz tego dobrego wina, czyli tej Ewangelii, aby ona rozweselała wasze dusze miłością, którą wnosi, bo Ewangelia niesie ze sobą miłość, wręcz niesie Ducha Świętego, który jest miłością. To jest właśnie główna prawda, główne przesłanie tej niedzieli. Równocześnie medytując te wielkie obrazy o Bogu miłującym lud przymierza, o Chrystusie, który jest Panem młodym Kościoła, oblubieńcem Kościoła, jak sam o tym mówi w Ewangelii. Spróbujmy też pytać siebie samych, zarówno w sensie wspólnotowym, jak też osobistym, w jaki sposób ja odpowiadam Panu Bogu Chrystusowi. Czym Bóg może rozradować się w moim życiu, w tym teraźniejszym, czy wcześniejszym, czy w tym, co planuję? Czy jest coś, co może radować Boże serce? Bez wątpienia tym czymś najbardziej może być właśnie bezinteresowna miłość do Niego, przejawiająca się oczywiście w wypełnianiu Jego woli. Podobnie, czym ja mogę odpowiedzieć na tę wielką miłość Chrystusa, który objawia mi się jako Pan młody, oblubieniec mojej duszy. Ojcowie Kościoła bardzo chętnie nawiązywali do tego obrazu. Święty Jan Paweł II. Przygotowałem sobie kilka tekstów ze świętego Jana Pawła II, żeby je odczytać, ale to może przy innej okazji.
ale niech każdy z nas zobaczy siebie w roli właśnie tej duszy, by użyć rodzaju żeńskiego, poślubionej Panu Bogu, poślubionej Chrystusowi, w roli oblubienicy Boga, oblubienicy Chrystusa, jako Kościół, jako pojedyncze chrześcijanie.
I chyba z tym też pytaniem zostawimy już naszych słuchaczy. Czym ja Boga raduję? Jak mogę odpowiadać na Jego tak piękną, tak potężną miłość? Bardzo dziękujemy przede wszystkim księdzu profesorowi za poświęcony czas, przygotowanie tych rozważań, za te, jak powiedziałem wcześniej, głębokie i szczegółowe, obszerne komentarze. Niech pomogą nam jak najpiękniej przeżyć mszę świętą, tą liturgię, no i całą niedzielę, a przede wszystkim niech mają realny wpływ na nasze codzienne życie. Moim i Państwa naszym gościem był ksiądz profesor Henryk Witczyk, kierownik Katedry Teologii Biblijnej i Proforystyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także przewodniczący dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Bardzo księdzu dziękujemy. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, szczęść Boże wszystkim Państwu. Dobrej niedzieli, radosnej niedzieli.